I teraz możemy wystartować. Piotr Wit, dzień dobry panie redaktorze.
Witam panie prezesie, witam państwa. No, karnawał w Paryżu przebiegał w doskonałym nastroju. Turyści wystraszeni przez strajki i wirusa nie przyjechali i nagle w tym najbardziej turystycznym mieście świata, o największym na świecie zagęszczeniu ludności, zrobiło się luźno i przestronnie. Do atmosfery ogólnego rozbawienia przyczynili się głównie dwaj ludzie, Rosjanin i Francuz. Piotr Pawleński puścił w obieg wideo, które przedstawia mężczyznę filmowanego, jak mówią paparazzi, z pozycji żaby, jak oddaje się samotnemu aktowi zmysłowemu. Podawane na sieci od jednego internauty do drugiego, wideo obiegło wkrótce dziesiątki, a później setki tysięcy interwizów. Przy obecnym zalewie sprośności przeszłoby może niezauważone, gdyby nie osoba modela. Bardzo szybko, mimo iż twarzy nie widać, internauci rozpoznali wysokiego. Panowie, macie włączony mikrofon. Rozpoznali internauci, Twitterzy, wysokiego dostojnika Republiki. Pan minister Benjamin Griveaux został zidentyfikowany po pieprzyku na lewej ręce. Canal Enchaîné to narysował. Internauta wpatrzony w ekran mówi do żony: patrz, minister też jest mańkut jak ja. Komentatorzy polityczni natomiast skojarzyli akt zmysłowy ministra z problematyką gazociągu rosyjskiego, zbrojeń oraz NATO i uznali wideo za przebiegły manewr złowrogiego Putina celem skompromitowania rządu Emmanuela Macrona. Po Aleksandrze Benalli minister Griveaux należał bowiem do ludzi najbliższych prezydenta jako kierownik jego kampanii prezydenckiej, a następnie rzecznik prasowy Pałacu Elizejskiego. Media bliskie rządowi oburzały się, że czyn Pawleńskiego zagraża demokracji. Inni mówili, że to tylko Macronia została ebranlée. Francuzi, niezwykle tolerancyjni we wszystkim, co dotyczy miłości, nawet samotnej, którą uważają za rzecz ludzką, są fetyszystami kostiumu i wymagają, aby minister prezentował wyborcy górne partie swojej osoby i to w garniturze i koszuli z krawatem. Hipotezą prowokacji politycznej zachwiały wkrótce dwie wiadomości. Po pierwsze, minister Griveaux autoryzował wideo. Nie zostało ono zarejestrowane przez zagraniczne tajne służby, ale wykonał je sam. Zaznaczył przy tym z naciskiem, że nie chodzi o oficjalny dokument rządowy, ale o przesłanie prywatne, wykonane z myślą o pewnej pani w charakterze wyrazu uczuć. Co do Rosjanina, to okazał się on artystą awangardowym, a nie żadnym szpionem. W Moskwie wykonał dzieło pod tytułem Łubianka. Naprzeciwko słynnej radzieckiej instytucji przybił sobie gwoździem jądra do krzesła. Pragnął zwrócić w ten sposób uwagę na słynną radziecką instytucję. Nie wiem, do jakiego nurtu sztuki awangardowej zakwalifikują dzieło Pawleńskiego specjalistki, panie Anda Rotenberg i Anka Ptaszkowska. W każdym razie bez względu na to, czy chodzi o instalację, performancję, transgresję czy staroświecki hepnik, dzieło bolesne i nawiązujące gustem, a nie treścią, do sztuki radzieckiej, więc było to dzieło ganione jako epigońskie. Inni artyści rewolucyjni znacznie wcześniej wsławili Łubiankę jako przybytek kaźni i zbrodni, których najbardziej nawet perwersyjna wyobraźnia nie jest w stanie przewyższyć. Jeżow, Jagoda, Beria, długi szereg komendantów policji politycznej poprzedników obecnego prezydenta. Twórczość Pawleńskiego nie przypadła do gustu prezydentowi Putinowi i artysta musiał uchodzić z Rosji. W Paryżu podpalił bank, ale jego dzieło sztuki przeszło prawie niezauważone. Podpalenie było na niby, przedmiotem był Bank de France, gdzie pieniądze są raczej wirtualne. Francuzi nie musieli czekać na Rosjanina. Niegdyś podpalili najbogatszy bank francuski i to naprawdę. W Crédit Lyonnais spłonęły niezapłacone rachunki na mniej więcej 125 milionów euro. Autorzy performancji, artyści, do dziś zachowali anonimowość. Dopiero ostatnia performancja wideo uczyniła Pawleńskiego sławnym. Żadnemu artyście w ostatnich czasach i żadnemu dziełu media nie poświęciły więcej uwagi, wliczając w to podejrzanego Leonarda da Vinci. morał. Francuzi, traktujący chwilowe słabostki jako rzecz ludzką, uznali, że jednak minister posunął swój humanizm za daleko i Benjamin Griveaux podał się do dymisji. Nie wiadomo było, co zrobić z Pawleńskim. Na wszelki wypadek został aresztowany, ale po 36 godzinach trzeba go było wypuścić. Zresztą żarty się skończyły. Pojawił się wirus COVID-19. Rząd cały wysiłek skierował na uspokojenie opinii publicznej w obawie niebezpiecznej paniki. Uspokajano tak gorliwie i z takim naciskiem, że aż naród zaczął się niepokoić, czy nie chodzi aby o sprawę poważną, skoro tyle o niej mówią. Zresztą zapewnienia sanitarne rządu francuskiego cieszą się tylko względnym zaufaniem. Od kiedy po katastrofie w Czernobylu uspokajano naród, twierdząc, że chmura radioaktywna zatrzymała się na granicy Francji. Okazało się, że się nie zatrzymała. O azbeście zaczęto źle mówić dopiero w latach 90., podczas gdy już od 30 lat był zakazany w budownictwie amerykańskim ze względu na jego właściwości rakotwórcze. Malarka Leonor Fini, pisarz Konstanty Jeleński i sekretarz Leonory Martinez życiem przypłacili ignorancję. Co roku wakacje letnie spędzali nad Morzem Śródziemnym na ustronnej plaży pod kopalnią azbestu. Wszyscy troje pomarli na raka. Ja na wirusa COVID-19 patrzę okiem historyka. Mechanizm epidemii, czy raczej pandemii, epidemii powszechnej, musiałem przestudiować dokładnie, pisząc moją książkę o Chopinie. W roku, kiedy wybrał się, żeby debiutować w Paryżu, stolicę Francji nawiedziła epidemia zaciągnięta z Azji, szalejąca na świecie. Wybuchła podobnie jak teraz, w pełni karnawału i trwa przez cały rok. Pozostawiła w samym Paryżu 22 tysiące trupów. Żaden z biografów kompozytora nie zwrócił na ten drobny szczegół uwagi. Chodziło wówczas o cholerę, wobec której medycyna była bezradna, tak jak dzisiaj jest bezradna wobec wirusa. Proponowano rozmaite środki, bezskutecznie, tak jak proponuje się obecnie. Wczoraj lekarze z Marsylii zaproponowali leczenie chlorofilem stosowanym z powodzeniem w malarii. Dziś to już nieaktualne. Odwołano wówczas, wtedy, kiedyś masowe imprezy, między innymi koncerty, tak jak odwołuje się je obecnie. Instytut Włoski w Paryżu odwołał koncert przewidziany na dzisiaj. Anulowano wczoraj karnawał w Nicei i święto cytryn w Mentonie. Zamykano granice, nakazano kwarantanny, tak jak obecnie w Chinach i jak rozsądek by nakazywał postąpić gdzie indziej. Chopin, chorowity z natury, ocalał prawdopodobnie dlatego, że często mył ręce. Pianista. Środek, jak zapewniają, pewny, ale do którego trudno przekonać Francuzów, że ze wszystkich lekarzy, których wzywaliśmy do domu przez lata, tylko jeden umył ręce. Obawy znikły, kiedy idzie o mecz. Futbolu się nie rusza. Wczoraj w Lyonie został rozegrany mecz piłkarski między tamtejszym Olimpikiem i Juventusem z Turynu. Z Włoch przyjechało bez kwarantanny 3000 kibiców Juventusa. No, nie można było rozczarować kibiców, a jeszcze trudniej zrezygnować z tantiem za transmisje telewizyjne. Turyn, proszę Państwa, znajduje się po drodze z Mediolanu, największego we Włoszech i w Europie ogniska epidemii, więc meczu nie odwołano. Wynik medyczny poznamy za 2 tygodnie. Wygrał Olimpik, ale czy to taki wielki wyczyn wygrać z chorymi? Morału, panie prezesie, nie wypowiem, żeby nie używać w szanującym się radiu brzydkich wyrażeń.
Za co bardzo panu redaktorowi dziękujemy. Piotr Witt, udało się odpocząć?
Tak. No, narty, to jest taki sport cudowny w plenerze, który można uprawiać bardzo długo. Nestor instruktorów narciarskich francuskich ma 87 lat, doskonale jeździ w Chamonix. No, narzeka trochę na to, że śniegu ubywa z każdym rokiem, ale w każdym razie na tych zboczach północnych śnieg pozostaje doskonale, a ponieważ zdaniem Andrzeja Bachledy, który zjeździł świat, góry francuskie, Alpy francuskie są najlepiej oprzyrządowanymi górami na świecie, więc ten śnieg jest przyjemny. Są najbardziej oprzyrządowanymi, przepraszam, słowo jeszcze, dzięki Janowi Pomagalskiemu, technikowi z Krakowa, który przyjechał do Francji, wynalazł wyciąg narciarski i stworzył największą na świecie wytwórnię transportu linowego Poma. Narciarze jeżdżący w Alpach znają jego nazwisko, nazwę Poma ze wszystkich słupów pod wyciągami.
Bardzo serdecznie dziękuję. To była Kronika Paryska. Piotr Wit w studio Jan Oleński przejrzał dzisiejsze gazety. Dwa słowa o nich?
Dwa słowa, szybki wniosek. Poza Gazetą Wyborczą wszystkie gazety znowu o koronawirusie. Gazeta Polska pisze: opozycja walczy wirusem, czyli upolitycznienie wirusa w jakiś sposób do tłumaczenia różnych zagrywek politycznych opozycji, czy to obecnej władzy. Rzeczpospolita mówi o firmach, które szykują się na koronawirusa, czyli od strony biznesowej, jak firmy właśnie przygotowują się, żeby z tym walczyć, jak wyposażeni są pracownicy na wypadek zarażenia. Dziennik Gazeta Prawna, wyścig z wirusem, nie ma jeszcze wytycznych dla lekarzy rodzinnych, brakuje podstawowego wyposażenia, jednorazowych fartuchów i maseczek. To od podejściu do leczenia jako takiego technicznego. A nasz dziennik chyba informuje o tym, co najważniejsze, jeżeli chodzi o koronawirus, czyli o tym, że resort zdrowia uruchomił infolinię NFZ o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Numer telefonu na tą infolinię to jest 800 190 590, czego już nasz dziennik nie podaje, ale wyszukałem to dla Państwa, bo sądzę, że to ważne, żeby jeżeli ktoś ma jakieś pytania, zapytać się ekspertów. 800 190 590. A Gazeta Wyborcza zupełnie z innej strony, bo o sprawie księdza, byłego księdza Jacka Międlara i śledztwa w jego sprawie, które zostało przekazane innej prokuraturze. Małgorzata Klecińska, która zdecydowała o jego zatrzymaniu, straciła stanowisko szefowej. No i wywiad z Dorotą Masłowską, która twierdzi, że nasz kraj jest krajem przeciwko kobietom, ale może o tym później, albo w ogóle, jeżeli dzisiaj się nie zdąży w dzisiejszym poranku. W każdym razie zachęcam do czytania dzisiejszych gazet.
Jeszcze jedna informacja musi się w poranku znaleźć, że Robert Lewandowski ma kontuzję i przez miesiąc będzie ją leczył. Przez 2 tygodnie jego noga będzie w gipsie.
Szansa dla europejskich piłkarzy, żeby coś pograć w ogóle.
Jest godzina 8:12.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Częstograj. Radia Wnet.
Zaśpiewa teraz Marek Dyjak, który w zeszłym roku wydał 2 albumy. Gintrowski, Piękny Instalator, to ugruntowało jego pozycję. Piękny Instalator, płyta została uznana przez Radio Wnet za najlepszą płytę ubiegłego roku, a pan Marek Dyjak będzie miał koncert w Łodzi 5 marca w klubie Wytwórnia. Teraz naszym częstograjem będzie piosenka Bez i rzecz o smutnej miłości w kolorze fioletu. Autorem słów jest i muzyki jest Adam Struk. A w Radiu Dwóch Stolic człowiek dwóch stolic, Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Zbliża się 10. Po raz 10 będziemy obchodzić Święto Żołnierzy Wyklętych w tym roku szczególnie uroczyście.
Myślę, w tym roku uroczyście, jak zawsze, od 10 lat, ale w tym roku Instytut Pamięci Narodowej, to święto jest w dużej mierze jego dziełem, dziełem świętej pamięci prezesa Janusza Kurtyki i święto będące wysiłkiem wielu pracowników Instytutu Pamięci Narodowej, którzy przywrócili pamięć o niezłomnych żołnierzach wyklętych i dzisiaj nadal to robimy, a w tym roku spośród dziesiątek, jeżeli nie setek naszych przedsięwzięć w całej Polsce, no myślę, rzecz szczególna. Otwieramy po wielu, wielu latach starań, wysiłków, oporów ludzi niechętnych tej inicjatywie, placówkę edukacyjną, Izbę Pamięci Narodowej przy ulicy Strzeleckiej 8 na warszawskiej Pradze, siedzibę NKWD od 1944 roku, a później Urzędu Bezpieczeństwa. Miejsce, gdzie w piwnicach zachowały się setki inskrypcji, imiona, nazwiska wyryte w cegłach, napisy ludzi tam więzionych. Jeden z najbardziej wstrząsających, ale ilustrujący to, co tam w tym miejscu się działo, śmierć naszym wybawieniem. A można chyba powiedzieć, że przez to miejsce, przez siedzibę NKWD na Pradze przeszła Polska podziemna, ludzie Polskiego Państwa Podziemnego, żołnierze Armii Krajowej, żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych, struktur powojennych, antykomunistycznych, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. I to miejsce również jakże wiele nam mówi o tym, jak wyglądała rzeczywistość w Polsce po 1944 roku, z czym wiązał się koniec okupacji niemieckiej, wkroczenie armii sowieckiej, czyli początek nowego zniewolenia. Jakimi metodami było to realizowane?
Czy wiemy, kto był więziony przy ulicy Strzeleckiej 8?
Tak, wiemy. Szacujemy, że przez to miejsce przeszło kilka tysięcy osób, wśród więźniów, no, osoby będące legendami, takie jak chociażby Kazimierz Puszak, działacz Polskiej Partii Socjalistycznej, przewodniczący Rady Jedności Narodowej, czyli tego podziemnego parlamentu, aresztowany w marcu 1945 roku przez NKWD, trafił na to, do tego miejsca i stamtąd został wywieziony do Moskwy, gdzie w czerwcu 1945 roku wraz z 16 przywódcami Polskiego Państwa Podziemnego stanął przed sądem, ale również delegat rządu na kraj, wicepremier Jan Stanisław Jankowski też w tym miejscu był więziony. Na Strzeleckiej 8, w piwnicach zachowane cele, zachowane drzwi do celi z numerami, setki napisów, a na pierwszym piętrze właśnie historia tego miejsca. Więźniowie, ofiary i sprawcy. Jedna z takich rzeczy, myślę, wstrząsających, jak się wchodzi, to tablica opisująca, no, straty polskie w starciu z komunizmem. Lat 40., 50., no, około 50 tysięcy osób zamordowanych w tym czasie. Około ponad 1 100 000 osób w Polsce w latach 1944-1956 przeszło przez więzienia, obozy. To pokazuje skalę represji. Ale jest jeszcze jedna kwestia. Ta placówka edukacyjna na pierwszym piętrze, pokazujemy wystawę. Te miejsca, tak jak Strzelecka, będące budynkami, siedzibami Komunistycznego Aparatu Bezpieczeństwa. Taką czerwoną mapę Warszawy. Dziesiątki tych miejsc, a u sufitu ponad 100 tabliczek z adresami Urzędów Bezpieczeństwa w całej Polsce. Ponad 100. Tyle tylko się zmieściło. Ich w rzeczywistości było 5 razy więcej. To siedziba NKWD, do której już od 1 marca zapraszamy przede wszystkim uczniów, nauczycieli. Jest częścią takiego trójkątu w Warszawie, ilustrującego to komunistyczne bezprawie, bo Strzelecka, NKWD, ulica Rakowiecka 37, czyli więzienie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i siedziba informacji wojskowej we Włochach przy ulicy Świerszcza 2.
Jeszcze do tego można było dodać czwarte miejsce, ulicę Koszykową, która też była słynna z tych cel, które znajdowały się pod, czy pod Ministerstwem Sprawiedliwości, czy pod sąsiednimi kamienicami.
Ale takich miejsc jest i te miejsca właśnie pokazujemy w Warszawie, bo takich miejsc są dziesiątki. To pokazuje jednocześnie...
A mapa Polski jest taka?
Mapa Polski jest taka przed laty, była realizowana w Instytucie Pamięci, taki projekt Śladami Zbrodni, w którym dokumentowaliśmy wszystkie tego typu siedziby. Niestety część z nich już nie istnieje. Zostały wyburzone, zostały zlikwidowane. Można powiedzieć, że to, że zachowały się te piwnice w takim kształcie, jak w latach 40., jest czymś niezwykłym, ponieważ jakże historia jest tego miejsca późniejsza, poruszająca, ale jakże ilustrująca, czym był system komunistyczny.
Jaka jest?
Ponieważ do 1948 roku to było miejsce, było siedzibą Urzędu Bezpieczeństwa, a później to miejsce zostało zasiedlone przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, aparatu bezpieczeństwa.
I mieszkali tam po prostu.
Czyli mieszkali tam, gdy...
Schodzili do piwnic, tam tak, mieli rowery, tam
tak,
trzymali
ale jak,
ziemniaki.
Jak Instytut Pamięci Narodowej dwa lata temu dało się nam to zakupić od obecnego właściciela, to gdy weszliśmy tam, to w tych piwnicach stały półki z ogórkami, był składowany węgiel i ci ludzie tam żyli kilkadziesiąt lat i im nie przeszkadzały te obok tych napisów ilustrujących wstrząsającą historię tego miejsca tuż po wojnie. Nawet nie zniszczyli tego. Jak pierwszy raz na Strzelecką w 2004 roku wszedł pan doktor Tomasz Łabuszewski z Jackiem Pawłowiczem, to musieli tam wejść w asyście policji. Tam jeszcze w tym czasie mieszkały ostatnie wdowy po funkcjonariuszach aparatu bezpieczeństwa i zostali obrzuceni pomidorami. I od tego momentu zaczęły się zmagania, żeby to miejsce Instytut Pamięci Narodowej przejął i doprowadził do... I dzisiaj właśnie kończymy tą wieloletnią pracę i uratowaliśmy to miejsce, które będzie ważnym, myślę, miejscem opowieści o
takiego
naszej historii.
Przykładu i dowodu, może listę lokatorów warto też umieścić w którejś z gablot albo przy wejściu do Izby Pamięci Narodowej. Pan powiedział o 50 tysiącach zamordowanych ludzi. Czy to jest tak, że jest pełna dokumentacja, czy są nazwiska tych zamordowanych, czy gdzieś to się zachowało, czy też nie?
To jest ta liczba. Ta liczba jest szacunkowa. My cały czas badamy liczbę ofiar i coraz więcej mamy nazwisk ofiar, ale to jest jeszcze praca na wiele, wiele lat.
Nie ma takich dokumentów, bo rozumiem, że każde z tych morderstw trzeba było rozliczyć się z kuli albo ze sznurka, którym...
Są dokumenty, ale chcę zwrócić uwagę na to, że kwestie podziemia antykomunistycznego ofiar bada dzisiaj jedynie Instytut Pamięci Narodowej. To jest kilkudziesięciu pracowników Instytutu Pamięci Narodowej, naukowców poza nami na uniwersytetach Polskiej Akademii Nauk tym tematem praktycznie nikt się nie zajmuje. Przed laty oddział Warszawski Instytutu Pamięci Narodowej, pan doktor Tomasz Łabuszewski, doktor Kazimierz Kajewski, wybitni specjaliści zajmujący się tą tematyką, rozpoczęli takie badania na poziomie powiatów na Mazowszu. Ukazało się kilka monografii powiatowych. To są lata pracy. To jest część zbadana jedynie województwa, część Mazowsza. I to pokazuje, to oni dokładnie tam policzyli te ofiary. To jest, są różniące się tych wyniki są od tych, które dotychczas były znane. Tak trzeba przebadać całą Polskę.
A 1 100 000 osób w więzieniach to też jest...
Tak, w więzieniach, w obozach zatrzymywanych. To są... To pokazuje skalę represji. Jeżeli w 1946 roku został przeprowadzony spis ludności Polaków, wtedy było 24 miliony. I 1 100 000 przechodził przez więzienia, obozy. To pokazuje, jaki to był czas i z czym musieli zmierzyć się niezłomni żołnierze wyklęci, z tą skalą represji.
A zauważył pan kontrofensywę ze strony środowisk lewicowych, którzy chcą podważyć to, co jest opowiedziane o państwie podziemnych, o żołnierzach wyklętych, o walce z komunizmem, ale też o komunistycznych zbrodniach i represjach.
Tak, to jest, myślę, że od kilku lat mamy dostrzegamy zwiększenie liczby ataków, nie dyskusji, ale ataków na pamięć o niezłomnych żołnierzach wyklętych. To, co niezwykle smutne w tym procesie, to, że sięga się do argumentów z lat 40., 50. Cytuje się tą retorykę z czasów Gomułki, ale myślę, kwestia walki z pamięcią o niezłomnych żołnierzach wyklętych, z uczestnikami antykomunistycznego powstania z lat 1944-1963 ma dzisiaj jeszcze inny wymiar. Przed 10 laty czy kilkunastu laty, gdy ten temat zaczął się pojawiać, był to temat spór historyczno-polityczny. Mianowicie dawni ludzie, którzy byli uwikłani w mordowanie wyklętych, ich rodziny, pewne środowiska, prawda, zwalczały tą pamięć, co naturalne. Dzisiaj mamy ten spór, jest jeszcze bardziej, jest bardziej szeroki, bo on przyjął wymiar również polityczny. W tym wymiarze, że no doskonale wiemy, że tą pamięć wspierał, z nim jakoś utożsamiał się obóz obecnie rządzący. I opozycja na tej zasadzie nie przyjmuje, atakuje niesłomnych żołnierzy wyklętych, traktując ich jako tą historię opowiadaną przez obóz rządzący. Jest jeszcze kolejna rzecz, mianowicie dzisiaj spór o żołnierzy niezłomnych wyklętych ma również wymiar kulturowy, cywilizacyjny. Dzisiaj wiele środowisk podważa tożsamość, tradycje, państwo narodowe, zwalcza chrześcijaństwo, wypowiada wojnę Bogu, a tamto pokolenie przecież do tego się odwoływało, jeżeli do tego systemu wartości. I oni utożsamiają pewien system wartości, no zapisany chociażby w Grypsach Łukasza Cieplińskiego, czy w tym testamencie Danuty Siedzikówny, że jej troską przed śmiercią było to, że powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Gdy dzisiaj na zachowaniu się jak nie należy, nie jak trzeba. No, to często takie zachowanie jest drogą do sławy, do karier. I tutaj, czy te grypsy Łukasza Cieplińskiego, no, wręcz mówi, że cieszy się, że będzie, bo cóż to jest śmierć, cieszy się, że będzie zamordowany jako Polak za Polskę niepodległą, jako katolik za wiarę świętą. A dzisiaj, jak znajdujemy niezłomnych żołnierzy wyklętych, często towarzyszą im różańce, medaliki, czy te napisy, które pozostały po nich na murach miejsc kaźni, jak chociażby resztkami sił wyryte w cegłach krzyże, tak jak na Strzeleckiej, czy takie kwestie jak Matko Boża Królowo Polski, módl się za nami. I czy odezwy, to co po nich pozostało, że walczymy o Polskę chrystusową, chrześcijańską. To jest też, za nimi stał pewien ład moralny, pewien system wartości, który dzisiaj najdelikatniej mówiąc jest kontestowany. I przez to niezłomni żołnierze wyklęci. Też ta pamięć od nich jest odsuwana,
i do tego etos żołnierzy wyklętych trafił do młodego pokolenia.
Tak, to jest, myślę, fenomen. To jest zjawisko, które wymaga rzetelnych również badań socjologicznych, bo to młode pokolenie. Cały czas byliśmy karmieni takim przekonaniem, że młodzież odrzuca martyrologię, cierpienie, a przecież to pokolenie tyle krwi przelało. Pokolenie wtedy tragiczne stało się sztandarem młodego pokolenia, bo oni zobaczyli, że te wartości, które stały za niezłomnymi żołnierzami wyklętymi, kwestia wolności, niepodległości, jest tak rzeczą istotną, że ci ludzie mogą, ich rówieśnicy często, oddać za to życie.
Patrzę na zegarek. Jarosław Szarek, prezes IPN-u, jest gościem poranka na Wnet. Jest godzina 8:38. Za chwilę skończymy naszą rozmowę. Pan prezes przyniósł w darze Radiu Wnet rozliczne książki. Część książek, małą część, skromną część książek, które wydaje IPN. Włodzimierz Kapczyński. Dziennik 1981-1983. W drodze do władzy struktury komunistycznej realizującą politykę Rosji Sowieckiej i Związku Radzieckiego wobec Polski w latach 1917-45. Białe Legiony przeciwko bolszewikom. Dopalanie Kresów. Duża książka Polskie formacje w Rosji 1918-1920. Książka, która mnie zdziwiła. Moda patriotyczna w stroju i jego dodatkach od Konfederacji Barskiej do XX wieku. To też jest książka ciekawa. Koniec Imperium MSW. Transformacja organów bezpieczeństwa 89-90. Sztuka przetrwania 1 z 11. To są te książki, które będziemy czytać może już wtedy, kiedy będziemy mieli nowe studio i półkę na książki z prawdziwego zdarzenia. Wtedy o tych wszystkich książkach warto z autorami porozmawiać, ale teraz jeszcze wrócę do naszego projektu. Jan Paweł II. Urodziłem się w 1920 roku. Pan prezes w którym roku się urodził?
1963 roku.
Czyli Jana Pawła II. Właściwie większość dorosłego życia z Janem Pawłem II. Ten moment, w którym pan jest świadkiem pontyfikatu, to jest jaki?
No od 16 października 1978 roku, później każda z pielgrzymek, a później każde jego słowo, szczególnie w stanie wojennym. To dzięki Janowi Pawłowi II mamy wolną Polskę. To w czerwcu 1979 roku on obudził Polaków, on przyniósł nadzieję. Pozostała ta wielka siła po tej pielgrzymce, gdy to jest określane policzeniem się, gdy miliony Polaków policzyły się, ale niedaleko stąd przecież długotrwałe, to tu nastąpiło to pęknięcie na systemie komunistycznym, gdy w sercu ateistycznej stolicy, ateistycznego systemu walczącego z Bogiem od kilkudziesięciu lat staje potężny krzyż i spod tego krzyża Jan Paweł II mówi, że nie można zrozumieć Polski bez Chrystusa, bez chrześcijaństwa, bez fundamentów. Mówi, ile później w Gnieźnie, ile zawdzięczamy polskiej kulturze. Pozostawia nam ten testament, gdy 10 czerwca z krakowskich błoń woła, że prosi Polaków, żeby to całe dziedzictwo, które na imię Polska jeszcze raz przyjęli z wiarą, nadzieją, miłością, żeby nie podcinać korzeni, z których wyrastamy. Niestety dramatem jest to, że w tej Polsce, która po 1989 narodziła się tak przy ogromnym udziale tego duchowego wsparcia, które niósł Jan Paweł II, te korzenie tożsamościowe tak wielu chce podcinać. A pamięć o niezłomnych żołnierzach wyklętych, o tym dramatycznym pokoleniu. Spotykamy się w budynku Pasty, jakże symbolicznym. Armia Krajowa. Wiele pojawia się niemądrych określeń, że to już nie była Armia Krajowa. A kim byli ci żołnierze w większości Armii Krajowej? To pokazuje dramatyzm tych czasów, w jakim się Polska znalazła. A Jan Paweł II, wybór Jana Pawła II, jego pielgrzymki, no pokazały, uzmysłowiły Polakom, że są narodem o bogatej kulturze, historii, że komunizm jest do zwyciężenia. Tylko to zwycięstwo, źródło do tego zwycięstwa tkwi w każdym z nas, że nawet w niewoli trzeba być wolnym.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jarosław Szarek, prezes IPN-u, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:42.